Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest profesor Piotr Mickiewicz z Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, to jest ósmy dzień dopiero nowego roku, a już wydarzyło się w geopolityce tyle, że pewnie z kilka miesięcy moglibyśmy obdzielić tymi wydarzeniami. Dla pana to dużo czy niedużo?
To jest, powiedziałbym, nagła zmiana układów politycznych, która została sprowokowana przez politykę amerykańską, ale należało się z tego spodziewać, z tego względu, że no jednak 3 tygodnie temu Biały Dom ogłosił nową strategię swojej polityki, czy w zasadzie bezpieczeństwa narodowego, w której w zasadzie zanegował istniejące status quo i swoją rolę polityczną, kreśląc ją na nowo. No i nastąpiła po prostu najnormalniejsza na świecie reakcja, czyli podjęcie działań mających na celu wdrożenie tej strategii w życie.
No właśnie, a czym ta strategia, gdyby pan miał to słuchaczom wyjaśnić, różni się od tej poprzedniej? Mówiło się przez lata, że Stany Zjednoczone pełniły rolę takiego światowego policjanta i że już tej roli pełnić nie będą. Więc mamy nową strategię, a jednak poza terenem Stanów Zjednoczonych pierwsze duże, spektakularne działania, trochę wpisujące się jednak w rolę tego policjanta
tak,
światowego.
Tak, ale w odmiennym stopniu. To znaczy, my musimy sobie jasno powiedzieć, my nie rozumiemy wizji amerykańskiej. Amerykanie funkcjonują w tak zwanej koncepcji długiego cyklu, tak? Czyli po prostu wieloletniego planu, który składa się z 4 etapów. Uzyskania hegemonii, sankcjonowania hegemonii, a oceny zdolności do pełnienia funkcji hegemona, no i w konsekwencji nowej wojny hegemonicznej.
To na którym etapie tego planu
jesteśmy? Na trzecim etapie i Trump realizuje taką politykę, gdzie analizuje, czy koszty hegemonii są dla niego opłacalne. Wyszło, że nie. I jedyna rzecz, którą w tej chwili realizuje, to jest takie założenie, iż nie należy dopuścić do 4. cyklu, czyli wojny hegemonicznej, która może zakończyć się porażką Stanów Zjednoczonych na rzecz Chin. I w związku z tym dzisiaj mamy taki pad troszeczkę geopolityczny. Amerykanie pilnują, żeby Chińczycy nie zdobyli swojej pozycji, jednocześnie uciekając od pełnienia tej funkcji nadzbyt kosztownej globalnego policjanta.
Ale jednak do takiej Wenezueli na przykład celem, no właśnie, no niekoniecznie chyba obalenia dyktatury, ale rozliczania przestępstw narkotykowych, tak to przynajmniej jest firmowane przez administrację amerykańską, wybrali się.
No bo obszar akwen Atlantyku, to zlewisko jest obszarem pełnej, stuprocentowej dominacji Stanów Zjednoczonych i nikt nie może prowadzić polityki niezgodnej z interesem Stanów Zjednoczonych. W związku z tym Wenezuela, która była tym przyczółkiem, znowu musimy wrócić do geopolityki, rosyjskim. Rosja niezmiennie od 2014 roku realizuje...
Inwestowała trochę w Wenezuelę,
można powiedzieć. Od 1914 roku prowadzi politykę opartą na teorii, którą zbudował niejaki Wieniamin Siemionow-Tieńszański. I w tych koncepcjach geopolitycznych Tieńszańskiego jednym z założeń było trwała obecność Rosji w obszarze tutaj środkowej części Morza Karaibskiego. W XX wieku to była Kuba, która okazała się niewypałem, ponieważ gospodarczo nie wytrzymała. W związku z tym się przerzucono się
na Amerykę Południową,
Wenezuelę jako taką, która oprócz tego, że jest centralnie położona, to jeszcze ma tą zaletę, że posiada na tyle istotne i ważne zasoby, że może funkcjonować mogła funkcjonować jako samodzielne państwo.
No i teraz mamy sytuację taką, że Nicolas Maduro pojmany przez Stany Zjednoczone, jakieś rozmowy między administracją Donalda Trumpa a wiceprezydent Wenezueli. Mamy też w tle, tak na dobrą sprawę, stacjonujące w Wenezueli jakieś siły rosyjskie, niewielkie, jak rozumiem, ale tak to wygląda. To może mieć jakiś wpływ potem na te,
nie,
na
bo,
te sytuacje?
Bo, nie, ponieważ Trump dokonał pewnego przełomu w polityce amerykańskiej, zresztą kolejnego. Czyli proszę zwrócić uwagę, że on nie przywraca demokracji w Wenezueli. On usunął lidera politycznego, który nie zgadzał się na dominację amerykańską.
Ale jak
w regionie,
będziecie z nami się dogadywać, to możecie sobie być niedemokratyczni.
Wy możecie być niedemokratyczny, nie będę zmieniał żadnej struktury władzy u was. Macie być tylko lojalni wobec Stanów Zjednoczonych. Proszę zwrócić uwagę, dokładnie ta sama propozycja pada do Ekwadoru, do Boliwii i do kolejnych sąsiednich państw. Jeżeli będziecie prowadzić politykę zbieżną z amerykańskimi interesami, będziecie naszymi przyjacielami. A czy jesteście państwem demokratycznym, czy niedemokratycznym, to już mnie nie interesuje.
To już drugorzędna historia, tak? Bylebyście w dobrą stronę spoglądali. To jaki kraj będzie następny?
Paradoksalnie myślę, że Nigeria.
O.
Po drugiej stronie.
Aha.
Ponieważ...
Bo wpływy chińskie w Afryce rosną?
Raz, że wpływy chińskie, a dwa, to też w Polsce jest niezauważane, nie rozumiem dlaczego. Trump prowadzi politykę bardzo płynnego wypychania z rynku obrotu ropą naftową Federacji Rosyjskiej, wchodzenia na ten rynek ze swoim produktem, ale ma problem natury ekonomicznej, ponieważ w 2017 roku po kilku latach analiz ekonomicznych w Stanach Zjednoczonych zdecydowano się na dopuszczenie do eksportu surowców energetycznych na poziomie 23% wydobycia, ponieważ tak jak przeanalizowano, to jest taki poziom, który nie zdestabilizuje gospodarki amerykańskiej. I wejście na te rynki warunkowane jest uzyskaniem dostępu do innych niż amerykańskie złoża. Mm-hmm. Mamy Wenezuelę i mamy po drugiej stronie Atlantyku drugi jeżeli chodzi o region, najbogatszy kraj zasoby ropy naftowej i jednocześnie na tyle słabe obydwa te państwa, że można przejąć kontrolę nad ich gospodarką.
To bardzo ciekawe. A co będzie z Grenlandią? Bo ta też jest już odmieniana przez różne przypadki. Jak byłby początek tej drugiej kadencji Donalda Trumpa, pojawił się ten motyw Grenlandii, to takie wielkie oczy wszyscy robili trochę i mówili, że to zaskoczenie. Teraz ten wątek wraca. Możemy sobie to wyobrazić w ogóle, że jakieś siły amerykańskie, nie wiem, będą próbowały przejąć Grenlandię?
Raczej.
Czy to jest science fiction polityczne?
Raczej nie, ponieważ jest to równoznaczne tak naprawdę z wypowiedzeniem wojny Europie.
Mhm.
Może inaczej, nawet NATO, bo pamiętajmy, że Kanada także wystąpi przeciwko takiej potencjalnej ingerencji politycznej.
Przyszły 51. Stanów
Zjednoczonych. Tak. Natomiast Trump znowu myśli kategoriami swoich wizji. Oddać mu należy, że w trakcie swojej pierwszej kadencji skutecznie usunął z Grenlandii inwestycje chińskie. I myślę, że to jest taki powód, dla którego w tej chwili on działa, aby Chińczycy nie wrócili nigdy w rejon usytuowania interesów amerykańskich. Należy na tyle zdominować ten region, żeby nikt nie prowadził polityki antyamerykańskiej, czyli nie wpuścił między innymi Chińczyków. I to jest cała istota tego problemu. Można patrzeć nieco szerzej, ale nie sądzę, żeby to było, przepraszam za złośliwość wobec pana prezydenta, w oglądzie tego narcystycznego człowieka ograniczonej inteligencji, że być może będzie chciał zbudować Stany Zjednoczone obejmujące północną część Europy i kontynentu amerykańskiego, czyli zamknąć Atlantyk od północy i przejąć kontrolę nad Oceanem Arktycznym, ale to jest nierealny plan. W związku z tym polityka Trumpa wobec Grenlandii będzie taka. Będę naciskał, zbuduję sobie środowisko polityczne w autonomii grenlandzkiej, które opowie się za kooperacją gospodarczą ze Stanami Zjednoczonymi. Ogłosi suwerenność, ma takie prawo oczywiście za zgodą parlamentu duńskiego. Nie potrzebuje Danii jako pośrednika w rozmowach z Grenlandią. To jest taki, według mnie, taki scenariusz realny.
Czyli chodzi o to, żeby ten istotny taki przyczółek europejski po prostu wyeliminować. Wyeliminować Europejczyków z tej rozmowy.
Z tego względu, że Trump ma doświadczenie, tak jak powiedziałem, z wpuszczeniem Chińczyków na Grenlandię, z bardzo szeroką do momentu wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej kooperacją Norwegii z Chinami. W związku z tym, uznając, że Chińczycy będą chcieli wejść w tą jego strefę wpływu, musi stworzyć sytuację, w której potencjalni partnerzy chińscy nie wpadną na pomysł, aby współpracować z Chinami.
I po to mu i Grenlandia, i Kanada?
I po to mu i Grenlandia, i Kanada. Pamiętajmy, że przez Ocean Arktyczny A dzisiaj żeglugowne są dwa szlaki. Jeden żeglugowy, jeden prowadzi wzdłuż wybrzeży rosyjskich, drugi wzdłuż wybrzeży kanadyjskich. I one skracają czas.
Z tą żeglugownością to różnie bywa też.
No tak, ale zakładamy, że przy tym procesie ocieplenia klimatu 2050 to już jest taki okres, gdzie prawdopodobnie ta żegluga będzie mogła się odbywać bez
asystenta łamaczy. Czyli chodzi tak naprawdę o przyszłą kontrolę nad przejściem północno-zachodnim, Northwest Passage tak zwane?
No, czy północno-zachodnim, czy północno-wschodnim, bo to mówimy o...
Tak, zależy, w którą stronę.
Tak, no, czy to będziemy mówili o tym przejściu wzdłuż wybrzeży kanadyjskich, czy wzdłuż wybrzeży rosyjskich.
No dobrze, bardzo to ciekawe. Mówi się, że to powrót koncertu mocarstw tak zwanego i zastanawiam się, jeżeli mielibyśmy w taką retorykę wejść, to w którym rzędzie i na jakim instrumencie gra Europa w tym koncercie?
Drugoplanową, z wizją nieoczywistą niestety stania się podmiotem, a nie przedmiotem gry mocarstw.
I to jest już nieodwracalne?
No musi być nieodwracalne, ponieważ alternatywą jest praktyczne zmarginalizowanie kontynentu europejskiego, czyli staniemy się albo wasalem chińskim, albo amerykańskim, z tym, że na dzisiaj mamy jeden bardzo podstawowy problem, który także w Polsce jest przedmiotem bardzo ożywionej dyskusji politycznej. To znaczy, czym ma być ta Europa? Bo Europa ojczyzn w sytuacji tego
no napięcia
politycznego nie
tak.
zdaje egzaminu. Czy to może być instytucjonalizacja Europy? No dobrze, a wtedy co z ambicjami poszczególnych państw? I jaką rolę będą odgrywać państwa średnie, czyli takie jak Polska, jak Szwecja, jak potencjalnie Norwegia, tak?
No, jeszcze poza strukturą.
Jeszcze poza strukturą, ale ta integracja najprawdopodobniej będzie następowała w stosunku do tych dwóch krajów, które roszczą sobie prawo do bycia twarzą i głosem Unii Europejskiej, czyli z Niemcami i Francją.
Bardzo to ciekawe. Zejdźmy na polski grunt, skoro już go po części wywołaliśmy. W piątek spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem. Czego się pan spodziewa?
Mam nadzieję, że konsensusu w dwóch obszarach, czyli wizji kreowania czy zapewniania bezpieczeństwa państwa w wariancie szerszym niż rozbudowa potencjału militarnego i stworzenia w miarę spójnej polityki zagranicznej, ponieważ my musimy wrócić do realiów politycznych i wbić sobie wreszcie do tych, przepraszam, pustych bów, że w interesie Polski i opozycja, i partia rządząca muszą mieć wspólną, ustaloną wzajemnie politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa państwa. W innych sferach może toczyć się walka polityczna. To są świętości, które mają być kreowane w sposób długofalowy i wspólnie, i nie mogą być zmieniane w zależności od wyników wyborów jakichkolwiek w tym kraju.
No, zobaczymy, co piątek przyniesie. Weekend też dość ciekawie zapowiada się politycznie. Wybory w Polsce 2050. Powinniśmy dowiedzieć się, kto będzie nowym liderem lub liderką tej partii. Ma pan faworyta
faworyt niestety zrezygnował. Myślę o
Szymon Hołownia.
Myślę o panu Kobosce. Pan Szymon Hołownia.
Europoseł Michał Kobosko, tak.
Tak, europoseł Michał Kobosko, który tak naprawdę stworzył tą partię i wykreował pana Hołownię, jest chyba najbardziej przygotowanym kandydatem do pełnienia funkcji politycznej, a poza tym jest propaństwowcem. Jeżeli chodzi o pozostałą czwórkę kandydatów, powiem tak.
Ale Michał Kobosko zrezygnował.
Tak, Michał Kobosko zrezygnował, ale pozostała czwórka kandydatów są to wytwory naszej polityki, które nie osiągną w zasadzie żadnego moim zdaniem sukcesu, wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że ta najbardziej lansowana na funkcję pani minister
Katarzyna
Pełczyńska-Nałęcz w momencie, kiedy uzyska funkcję prezesa Polski 2050, będzie to równoznaczne z odejściem znacznej części parlamentarzystów.
Czyli byłby to rozpad partii?
Będzie to rozpad partii z bardzo prozaicznego powodu. polityk, który zakłada od początku, że będąc w koalicji, będzie przeciwko w tej koalicji, działa na niekorzyść tej koalicji, czyli na rozpad rządu. Rozpad rządu równa się przedterminowe wybory. Przedterminowe wybory równa się brak Polski 2050 w parlamencie. W związku z tym dla części tych przedstawicieli politycznych, którzy już usadowili się w strukturach aparatu politycznego w państwie, jest to strata wszystkiego. W związku z tym będą uciekać do partii, która zapewni im dalszą egzystencję w polityce.
To gdyby pan miał próbować przewidzieć wynik tych weekendowych wyborów w Polsce 2050, kto będzie jej liderem po weekendzie?
Jest trudny do przewidzenia, ponieważ w zasadzie, przepraszam, ale żadna z czwórki kandydatów nie ma osobowości lidera partii politycznej. Pan Ryszard Petru jest prawdopodobnie bardzo sprawnym ekonomistą, ale specjalistą od bonmotów ośmieszających jego osobę. Pani Mucha pani Henning-Kloska raczej nie wykazały się jako sprawnie działające polityczki. Poza tym, przepraszam, ale pani Mucha zna się na wszystkim. To ja mam takie założenie, że jeżeli ktoś był i ministrem sportu, i wiceministrem edukacji, tak mogę jeszcze trochę radną, to znaczy zadaję pytanie, na czym się pani zna? Na byciu politykiem.
Na byciu politykiem.
Tak? Pani Kloska raczej zbyt dużych sukcesów, jeżeli jako minister do spraw klimatu nie osiągnęła.
Jakiś czarny koń się pojawi w tych wyborach?
Nie sądzę. Paradoksalnie powiedziałbym, że najwięcej przymiotów ma właśnie pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ale fakt, iż jej stosunek czy wizja funkcjonowania partii w kontrze do koalicjantów powoduje, że też myślę, że ten wybór byłby tragiczny dla tej partii. Także myślę, że widzimy zmierzch Polski 2050. Pytanie, czy zasilą struktury Platformy Obywatelskiej czy PSL.
I to też zmierzch naszego spotkania. Bardzo dziękuję za tę rozmowę o poranku.
Również dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.
Profesor Piotr Mickiewicz z Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego był gościem Kuby Kaługi, był gościem Radia Gdańsk za 13 minut, godzina 9. Dziękujemy.